Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Część pierwsza radiowo-telewizyjna. I witam w studiu naszych gości. Witam pana profesora i pana posła Jacka Kurzępę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Pan poseł jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Długa nazwa, zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Nie tylko oczywiście jest członkiem nie tylko tego zespołu, ale wielu, wielu innych ciał w Sejmie, ale dzisiaj nas to najbardziej interesuje. Witam również młodzież. Jest z nami, może tutaj zaczniemy, idźmy po kolei, pan Mateusz Wasilewski, członek Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Mateuszu. I pan Piotr Wasilewski, przewodniczący tejże właśnie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór już może nawet.
Tak jest, szczęść Boże. Drodzy Państwo, szanowni goście, w tym gronie chcemy zmierzyć się z następującym tematem, który brzmi nieco enigmatycznie, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego na stulecie niepodległości. Drodzy Państwo, o co chodzi? Co to za rady młodzieżowe przy jednostkach samorządu terytorialnego? O czym dzisiaj mamy mówić? Czym są młodzieżowe rady? Może przewodniczący.
Młodzieżowe rady to są takie organy, które są tworzone właśnie przy jednostkach samorządu terytorialnego. Przy gminach, przy powiatach, przy województwach są to często młodzieżowe sejmiki. To jest kilkanaście osób reprezentujących młodzież z danej gminy, z danego powiatu, z danego województwa. Ta młodzież przedstawia głos swoich rówieśników, przedstawia opinię czy zdanie swoich rówieśników na dany temat, który jest ważny do tego, aby decydować o tym, jak rozwija się gmina, właśnie powiat, czy województwo, czy miasto. Dzięki temu to jest właśnie rozwiązanie tego problemu, który jest naturalny. Czasami dorośli mogą mieć problem z tym, że nie widzą tego punktu, nie mają tego punktu widzenia, jaki ma młodzież. I właśnie dzięki tym młodzieżowym radom pewne sugestie, wskazówki są tym dorosłym przekazywane.
No młodzież ma na pewno inne problemy, inne też postrzeganie świata niż dorośli. Panie Mateuszu, czy ten głos młodzieży w radach różnych, radach gminnych, tak, miejskich i tak dalej, czy on jest słyszalny? Jaka jest rola tych rad? Po co one istnieją? Czemu służą? Tu trochę już pan Piotr powiedział.
Tak, ja może w ogóle powiem, że młodzieżowe rady właśnie przy jednostkach samorządu terytorialnego mogą być powołane przez władze gmin, przez radę gminy, zgodnie tutaj z artykułem 5b ustawy o samorządzie gminnym. I właśnie w myśl tego artykułu takim główną funkcją młodzieżowych rad właśnie jest konsultacja, opiniowanie decyzji różnych, które wychodzą tutaj nam od władz. I właśnie te młodzieżowe rady mają taki charakter konsultacyjny i one mają pomagać osobom rządzącym, decydującym, decydentom, tak, właśnie, żeby ten głos młodych ludzi uwzględniali również w tych swoich decyzjach.
I biorą to pod uwagę ten głos? Jak to jest w praktyce?
Ja myślę, że w większości młodzieżowych rad jednak, które funkcjonują gdzieś tam, ten głos jest dosyć istotny i naprawdę dorośli, myślę, że już tak naprawdę troszeczkę uczą się i już nauczyli się tego, że ten głos jest bardzo ważny i że warto go słuchać i biorą to pod uwagę.
Panie profesorze, panie pośle, pan jest od razu zaangażowany w tę działalność rad młodzieżowych. Jak wspomniałem, jest pan przewodniczącym, ale też założycielem, z tego co wiem, Parlamentarnego Zespołu do spraw wspierania tychże właśnie rad młodzieżowych. Jak to się zaczęło? Skąd taka potrzeba się pojawiła, że takie ciało powstało przy tych różnych poziomach samorządu?
Ojcze Witoldzie, drodzy telewidzowie, tak to z reguły bywa w życiu poselskim, że spotykamy się z rozmaitymi potrzebami społecznymi i podczas jednej z wielkich imprez na okoliczność pięciolecia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej w czerwcu 2015 roku, będąc na tym wydarzeniu, młodzi powiedzieli, że panie profesorze, panie pośle, tam w Sejmie to wy się bardzo wieloma rzeczami zajmujecie. Są zespoły parlamentarne do spraw gołębi, do spraw wędkarstwa, a my, młodzi, skupieni właśnie w takich forach, jakimi są młodzieżowe rady gminy, rady powiatu, nie mamy swojego wsparcia w parlamencie. Może coś pan z tym zrobi? No więc, jak to się zwykło mówić, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Powiedziałem, założę zespół parlamentarny, nie wiedząc jeszcze wtedy, co to dla mnie znaczy, bo jestem posłem debiutantem. Ale jak się młodym coś mówi, to trzeba tego dotrzymywać. Jak się generalnie mówi w przestrzeni publicznej deklaracje, to trzeba je wypełniać. Nie tylko w sensie czysto ludzkim, prawda, Mateusz? Jak się umawiamy co do czegoś, to ta odpowiedzialność naszej relacji wymaga na nas również to, że słowo rzekłszy, trzeba go dotrzymywać. Więc zespół powstał. Na początku jego działania zapisało się kilkunastu posłów z rozmaitych parlamentarnych klubów. Najbardziej aktywna jest grupa pięciu osób, w większości z klubu Prawa i Sprawiedliwości, co nie znaczy, że tylko oni. I od tego momentu powołania zespołu parlamentarnego jesteśmy w stałym kontakcie. Na naszych posiedzeniach nieustannie są obecne reprezentacje młodych ludzi, czy to Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, rozmaite stowarzyszenia młodzieżowe, gdyż ten zespół nie może istnieć bez samej młodzieży, bo istniejemy dla nich. Jesteśmy tak jakby klucznikiem do rozwiązywania problemów w tak zwanej polityce młodzieżowej państwa.
Czy to, że ten zespół w parlamencie, w Sejmie powstał, czy to świadczy o tym, że sama młodzież na tym poziomie lokalnym nie mogła gdzieś przebić się, poradzić sobie z pewnymi wyzwaniami i była potrzeba tego wsparcia no niejako z góry?
Ja myślę, że tak, gdyż wskazują na to również konkretne zadania, z którymi w czasie pracy parlamentarnego zespołu się spotykamy. To są chociażby dwa bardzo poważne dokumenty, nad którymi procedujemy, a projekty tych dokumentów przygotowuje sama młodzież, realizując to także w formie tak zwanych konsultacji społecznych w całej Polsce. I pozwolę sobie przywołać dwa doświadczenia. Młodzi panowie obecni tutaj być może zechcą uzupełnić. To jest konsultacja, tak jak Mateusz powiedziałeś, ustawy o samorządzie, szczególnie paragraf 5b. Może to brzmi dość tajemniczo dla telewidzów i radiosłuchaczy, ale pewno za chwilę to wyjaśnimy. I drugi dokument to jest powołanie przedstawicielskiego ciała dla ogółu młodzieży w Polsce, projekt ustawy o powołaniu Rady Młodzieży Rzeczypospolitej. Oba dokumenty wymagają dialogu z samą młodzieżą, przedstawienia punktu widzenia na ten temat samej młodzieży i najpierw oni to uczynili, przekazali nam rozmaite dokumenty zespołu parlamentarnemu. My musimy z rządem nad tym się pochylić, a potem w Sejmie to przeprocedować. Ale to oni z tym przyszli. To oni położyli nam na biurku swoje oczekiwania.
No właśnie, bo nieraz tak się mówi, tak dość może tak sloganowo, że młodzież jest wyizolowana, żyje w swoim świecie, w świecie wirtualnym nieraz słyszymy. A tutaj dzisiaj mówimy o młodzieży, której się chce angażować na rzecz dobra wspólnego, tam gdzie żyją, jadą do Sejmu, dobijają się, że tak powiem kolokwialnie, do drzwi posłów. A więc jaka ta młodzież jest? Są chętni, tutaj mówię do tych może naszych młodszych gości, wśród waszych rówieśników, aby się w taką pracę angażować?
To może ja jeszcze chciałbym powrócić do tego wcześniejszego pytania, które ojciec zadał Mateuszowi. A więc czy ten głos młodzieżowych rad jest słyszalny? Ważna rzecz, którą warto podkreślić, jest taka, że młodzież rzeczywiście dąży do prawdy i prawdę wyczuwa i o tę prawdę walczy. I przez to, jeżeli ten głos młodzieżowych rad, młodzieżowych radnych, głos młodzieży może być pomijany przez władze gminy, to wtedy młodzież to od razu wyczuwa. Młodzież prędzej czy później to sobie uświadomi i wtedy o swoje prawa walczy i szybko reaguje. I to są przykłady z całej Polski, które o tym świadczą, że młodzież chce dbać o swoich rówieśników, ponieważ czuje odpowiedzialność, co jest bardzo ważne, z wyboru właśnie do Młodzieżowej Rady. Z tego, że reprezentuje swoich rówieśników, że ta młodzież została wybrana, tak samo jak my w Radzie Dzieci i Młodzieży przez swoich rówieśników niejako zostaliśmy wyznaczeni, więc czujemy, że to zaangażowanie społeczne, jeszcze nie polityka, a zaangażowanie społeczne, ta działalność, nawet czasami nazywana działalnością charytatywną, jest taka, że my rzeczywiście próbujemy godnie reprezentować tę młodzież i do tego dążymy, żeby nasze działanie, poświęcanie wolnego czasu było jak najbardziej efektywne. I to chyba jest odpowiedź na to wcześniejsze pytanie.
A poczekaj, Piotr, ja pozwolę sobie dołączyć się jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, Mateusz, mogę w tym wątku? Bo Piotrek, powiedziałeś coś niebywale ważnego dla ludzi dorosłych, a szczególnie dla ludzi, którzy piastują rozmaite stanowiska, funkcje, są przy władzy. Mówisz o intuicji prawdy, że młodzież ma taką, wiesz, umiejętność, nie? Taki papierek lakmusowy wiarygodności. I chcę, nawiązując do tego, co powiedziałeś, zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy rady gminy robią z młodzieży taką propagandową zasłonkę dla siebie, to oni mają tą intuicję prawdy i szybko to odczytują, czy to jest fałszywe, czy to jest prawdziwe, i odstępują od tego typu działań. Zostają z tymi, którzy są prawdziwi, autentyczni. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy...
Rzeczywiście to, panie profesorze, tak często jest, ponieważ z naszych rozmów z młodzieżowymi radnymi z całej Polski wynika, że właśnie często, czy to właśnie organy samorządowe, gminy, miasta, nie wierzą na początku w młodzież, dopóki tej Młodzieżowej Rady nie powołają. Kiedy powołują Młodzieżową Radę i ta działalność młodych ludzi staje się faktem, to młodzi przekonują dorosłych, że było warto i że to był dobry krok. Mimo tego, że te zamiary na początku nie były aż takie dobre.
Tu jest też może odpowiedź w tym, co mówimy, na to, że przy jednych gminach takie rady istnieją, przy innych nie. Przy innych powstały i upadły, gdzieś tam zniknęły, tak? A w innych trwają właśnie ta taka autentyczność w podejściu dorosłych wobec młodzieży. Spytam, przy ilu właśnie gminach, czy mamy jakieś takie dane, istnieją takie rady młodzieżowe? Mówimy o skali krajów w Polsce.
Tak, to ja teraz myślę, że tutaj najwyższy czas, żeby wspomnieć o naszej publikacji, którą wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży przez ostatnie tak naprawdę pół roku przygotowywaliśmy, pracowaliśmy nad tym.
Jeszcze ciepła publikacja, ukazała się dwa dni temu, tak?
Oczywiście, tak. Dwa dni temu publikacja ukazała się, mieliśmy okazję zaprezentować ją przy okazji konferencji właśnie w Sejmie. I właśnie w środku jak najbardziej bardzo, bardzo rzetelne dane, które opracowaliśmy jako członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęliśmy właśnie ten trud stworzenia tak naprawdę pierwszego tego typu dokumentu w Polsce, ponieważ nikt wcześniej tak naprawdę nie odpowiedział na tyle pytań dotyczących młodzieżowych rad, tego jak one funkcjonują w naszym kraju.
Wejdę tylko w słowo, panie Mateuszu, dodaję mi, że była właśnie dwa dni temu konferencja w Sejmie, odbyła się, było to spotkanie właśnie tych rad młodzieżowych, tak?
Tak, tak?
I innych też jeszcze grup organizacji młodzieżowych, tak? Właśnie z komisją, której pan profesor przewodniczy. I ta publikacja, jaki ona nosi tytuł?
Jest to publikacja o młodzieżowych radach, analiza stanu obecnego młodzieżowych rad w Polsce.
I co nam mówi ta publikacja?
No i mogliśmy się na przykład w końcu dowiedzieć, ile tak naprawdę w Polsce istnieje młodzieżowych rad. I wiemy już, że na chwilę obecną do końca 2017 roku, tak, w Polsce dokładnie 408 takich młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego funkcjonuje.
To dużo czy mało? Bo taka cyfra, to, no to może robić
jest
wrażenie,
to około, ale... około 1/6 spośród wszystkich gmin, które są w Polsce, tak?
Tak, wszystkich gmin mamy 2478. Podczas tego całego procesu, kiedy przeprowadzaliśmy to badanie, ta liczba nam rzeczywiście utkwiła w pamięci. Może chwileczkę też troszeczkę powiem o tym, jak pomysł w ogóle tego badania wyniknął. Jako Rada Dzieci i Młodzieży, jako organ funkcjonujący przy Ministrze Edukacji Narodowej, powołany 1 października 2016 roku, mający jedną kadencję trwającą jeden rok. Jesteśmy właśnie drugą kadencją Rady Dzieci i Młodzieży. Pierwsza kadencja utworzyła projekt ustawy o Radzie Młodzieży, o którym też myślę, że powiemy. Od października 2017 roku działa druga kadencja. Zrzesza ona 32 osoby. Po dwóch przedstawicieli młodego pokolenia z każdego województwa, tych najbardziej zaangażowanych społeczników. Myślę, że tak można o nas powiedzieć. Przedstawiamy głównie opinie aktów prawnych, które dotyczą edukacji, które dotyczą jeszcze szerzej młodzieży i takich opinii wiele przedstawiliśmy.
O Sejmie, tam,
tak,
o parlamencie.
Tak, o Radzie Dzieci i Młodzieży, tej centralnej, którą my reprezentujemy. I tak jak mówię, wielu z nas wywodzi się właśnie z młodzieżowych rad. Ja rozpocząłem swoją przygodę z zaangażowaniem społecznym w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałki i postanowiliśmy zbadać to środowisko. Tak jak powiedział już Mateusz, do wszystkich gmin w Polsce wysłaliśmy zapytanie mailowe, ile, czy w danej gminie istnieje Młodzieżowa Rada, czy funkcjonuje, od którego roku, ilu zrzesza członków. Następnie te wyniki badania zbieraliśmy w jednym pliku i wtedy jedna z naszych radnych, Zuzanna Szot z województwa podkarpackiego, z Przemyśla, którą pozdrawiamy, wpadła na taki pomysł, dlaczego by nie opracować całego tego badania. Zadaliśmy wtedy wszystkim młodzieżowym radom, tym, o których się dowiedzieliśmy, 85 pytań. Kiedy pan profesor dowiedział się, jaka to jest liczba, to powiedział, że chyba tylko młodzieżowe rady są w stanie odpowiedzieć na taką ankietę, gdzie jest 85 pytań. No ale my...
To jest zapał młodzieżowy.
I akurat młodzieżowe rady właśnie odpowiedziały na te pytania i właśnie ta publikacja jest dziełem, jest odpowiedzią na te 85 pytań, ale nie tylko, bo również mamy te informacje od tych wszystkich gmin w Polsce o funkcjonowaniu młodzieżowych rad i z tego się bardzo cieszymy, bo ta publikacja nie jest dla nas jako dla Rady Dzieci i Młodzieży. Ta publikacja jest dla młodzieżowych radnych i dla gmin, które kiedy pytaliśmy wszystkie gminy w Polsce o funkcjonowanie młodzieżowych rad, odpisały do nas, dorośli pisali młodzieży i nam o tym mówili, że potrzebują pomocy w założeniu Młodzieżowej Rady. I ta publikacja jest właśnie odpowiedzią na to zapytanie.
Ja znowu chciałbym wyjść słowo i pozwolić sobie podzielić się z wami refleksją socjologiczną. Ona jest niebywale ważna ze względu na znaczenie tego dokumentu, który wypracowaliście, Piotr i Mateusz, w tej kadencji Rady. Proszę sobie wyobrazić, że tego typu analiz do tej pory w Polsce nie było. To jest pierwszy tak kompleksowy dokument zliczający ilość młodzieżowych radnych, ale jednocześnie wskazujący na ich formę aktywności, na ich potrzeby, na ich słabości, zagęszczenie na mapie Polski, administracyjnej Polski. Warto, żeście też o tym powiedzieli, ale chciałbym zwrócić uwagę głównie na taką kwestię. To jest między innymi odpowiedź na pytanie, jaka jest reprezentacja młodzieży aktywnej obywatelsko, jaki jest, i tutaj dość takie słowo hermetyczne, partycypacja obywatelska młodzieży, czyli ich bardzo wyraźna, świadoma aktywność w zmianie rzeczywistości społecznej. 1/6 we wszystkich gminach to jest niewiele, cieszy, ale niewiele. Potężna praca, panowie, przed nami, zespołem parlamentarnym, jak i wami, żeby pozostali młodzi ludzie uznali, że to jest dobre narzędzie do kształtowania własnych karier, pomysłów na życie, uczenia się demokracji.
Urealnijmy teraz to sobie tak troszkę może, bo tu mamy pana posła, ale przecież cała ta gro tej pracy, tych rad, odbywa się nie w Warszawie, nie w Sejmie. To są spotkania okazjonalne.
W Brodnicy na przykład, gdzie Mateusz jest?
Gdzie?
W Brodnicy.
W Brodnicy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Całkiem niedaleko, ponieważ znajdujemy się w Toruniu, także zaledwie 60 kilometrów stąd.
Proszę bardzo. Brodnica, tutaj Suwałki, ale Warszawa teraz tak.
Tak, teraz w Warszawie.
Tak jest. Pan Piotr jest studentem, pan Mateusz jest maturzystą.
Tak.
A więc tu mamy też taki obrazek, paletę tutaj wieku. Urealnijmy teraz to sobie właśnie, to chciałem powiedzieć. Mianowicie, jak to wygląda? Kto tych delegatów wybiera? Jak taka praca przebiega? Jest Rada Gminy, tak? Czy Rada Miasta? I teraz ci młodzi, ilu ich jest? Oni biorą udział w tych obradach? Ktoś ich zaprasza? Ktoś się ich pyta? Dobrze, mamy taki projekt, nasza Rada Gminy chce taki projekt uchwalić, jakieś tam uchwały gminy na przykład. Co wy o tym sądzicie, tak? Jak to przebiega tak w praktyce? Taka praca Rady Młodzieżowej.
Rada Gminy jest, Młodzieżowa Rada Gminy jest powoływana właśnie poprzez uchwałę. I tutaj zbadaliśmy właśnie w naszej publikacji też sposób powołania.
Rada przez uchwałę gminy.
Młodzieżowa Rada Gminy jest powoływana przez uchwałę Rady Gminy, tej dorosłej Rady Gminy.
Czy oni mianują, kto ma być w tej Radzie?
Tak? I teraz tak. Jeżeli chodzi o dokument powołujący Radę i określający sposób wyboru, to właśnie jest to decyzja Rady Gminy. Ale najczęstszy sposób wyboru to jest wybór przez uczniów z danych szkół. Często jest tak, że po jednym reprezentancie z każdej szkoły ponadgimnazjalnej, już niedługo ponadpodstawowej, wcześniej również w niektórych młodzieżowych radach również są przedstawiciele szkoły podstawowej wybierani przez swoich rówieśników. W niektórych radach wybór dokonuje się poprzez dyrektorów szkół. Ten sposób jest różny, ale myślę, że ważny punkt, który zbadaliśmy, jest taki, że w ponad 70% młodzieżowych rad, które istnieją, każdy uczeń szkoły, każdego rodzaju w danej gminie miał okazję i szansę do tego, żeby kandydować do Młodzieżowej Rady Gminy. Także to jest też sposób na zbadanie, jak funkcjonuje ta demokracja na tym poziomie młodzieżowym. Ten odsetek jest duży, może być jeszcze większy.
Ja tutaj, Piotr, jeszcze się wtrącę tylko. Myślę, że podstawowym taką zasadą tutaj, w której wybieramy przedstawicieli chociażby szkół, no to jest statut, tak? Bez tego dokumentu, który jest, myślę, najważniejszy dla każdej młodzieżowej rady, po prostu ona nie miałaby racji bytu. I właśnie to statut jest najważniejszy i on zawiera te wszystkie informacje o tym, jak członkowie mogą zostać wybrani, o tym, ile trwa kadencja i jakie kompetencje posiada dana rada.
Czyli to są wybory takie jak do Sejmu, takie demokratyczne. Uczniowie w szkole, tak pan Piotr powiedział, idą, głosują na nazwisko, na swojego delegata, tak? Potem się wybory ogłasza. Mamy już delegatów wybranych. Jakie to są liczne w ogóle te grupy, te rady? Ile liczą członków? Pewnie to się zmienia, zależy od gminy, tak?
Tak, tak. Największa rada jest w Lublinie i liczy bodajże ponad 60 członków, ale są takie młodzieżowe rady w mniejszych gminach, które liczą na przykład 10 członków. To też jest ciekawe. I to, co wynika z naszej publikacji, taka bardzo interesująca statystyka, kiedy zbadaliśmy liczbę młodzieżowych radnych w danych gminach, okazało się, że wybijają się dwie liczby, 23 i 21. Okazuje się, że najczęściej w młodzieżowych radach jest 23 lub 21 członków. Dlaczego? Ponieważ w radach gmin, które mają, w gminach, które, czy w miastach, które mają odpowiednią liczbę mieszkańców, chociażby od 50 tysięcy do 100 tysięcy, jest 23 tych dorosłych radnych, których wybieramy w wyborach, których zresztą będziemy wybierali już na jesień 2018 roku. Tyle samo radnych najczęściej jest tych młodzieżowych, tak aby zrównać tę liczbę i właśnie pokazać, że ci młodzi, tak samo jak dorosłe rady gminy, mają wpływ, i to duży wpływ na los mieszkańców, to i reprezentują ten głos mieszkańców, to tak młodzieżowe rady również reprezentują głos młodzieży z danej społeczności.
Ojciec pozwoli, bo zostało wypowiedziane tutaj nazwa Lublin. Ja pozwolę sobie uzupełnić to o komentarz związany z tym, że z natury rzeczy jako przewodniczący zespołu parlamentarnego jestem zapraszany przez rozliczne młodzieżowe rady. Jak tylko mogę, to jeżdżę i nie ukrywam, że moje pierwsze doświadczenie spotkania w Lublinie było przejmująco piękne, w tym sensie, że gdy Piotrze przywołujesz liczbę młodzieżowych radnych miasta Lublin, wskazując na 60 osób, to wynika z potężnego zainteresowania i potrzeby uczestnictwa w tym ciele przedstawicielskim samej młodzieży. Dokument, o którym Mateusz mówi, statut, to jedno, ale drugie to takie znaczenie Młodzieżowej Rady w przestrzeni miasta Lublina, że każda sensownie myśląca o sobie struktura młodzieżowa chce mieć tam przedstawiciela, bo rzeczywiście zajmują się sprawami istotnymi dla młodych i są skuteczni. I to jest rekomendacja właśnie jej z dobrej pracy.
Dodajmy, że pierwsza rada powstała w roku 90, a więc już kawał czasu temu. I to też świadczy o tym, czy to spotkanie parlamentarne w tym roku było po raz trzeci już. A więc to już jakaś tradycja tych spotkań i pracy istnienia jest. To też świadczy o tym, tak myślę, że to, co pan też wspomniał, że te rady się sprawdziły, że są wiarygodne wiele tych samorządów, że chcą samorządy i chce młodzież, żeby takie ciało istniało, a więc ono jest potrzebne.
Znaczy, panowie mogą, Piotrze, zerknij na tą tabelę pokazującą ruchy ilościowe, bo to są ciekawe mierniki mówiące o tym, co się w ostatnim czasie zadziało.
Jednak wykres do nas przemówi, myślę, bardzo szybciutko i tak obrazowo. Jeśli możemy kamerą pokazać.
Jeżeli to widać, tutaj po mojej lewej stronie jest... Widzą na pewno Państwo telewidzowie ten wykres, te rosnące słupki. To jest liczba powstałych w danym roku tutaj u góry młodzieżowych rad. W 2015, 16 i 17 ta liczba młodzieżowych rad wzrosła o 100%. Tutaj poniżej...
Taki skok, który widzimy, nagle taka wysoki słupek.
Tak, najpierw rok 2001, czyli nowelizacja ustawy artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym. Wtedy coraz więcej tych młodzieżowych rad powstawało, ale rok 2015 również bardzo blisko powstania zespołu parlamentarnego do spraw wspierania młodzieżowych rad. Także to rzeczywiście jest widoczna ta korelacja między powstawaniem coraz większej...
Wyraźnego poparcia, Piotrze, bo powołanie zespołu parlamentarnego wynikało z waszych potrzeb. Wyście cały czas patrzyli mi na ręce, czy to, co mówię, jest wiarygodne. Okazało się, że wraz ze mną poseł Iwona Michałek, Joasia Borowiak, Robert Warwas, Olek Mrówczyński, wielu innych, nie ustępuje wam w sensie takim, że skoro pożądacie od nas aktywności, jesteśmy aktywni. Zweryfikowaliśmy się. Ojcze, to jest trzeci kongres, który odbył się 2 dni temu, zaowocował niesamowitym szumem w sieci społecznościowej, ale każdy poprzedni również. I dzisiaj młodzi wcale nie muszą, że tak powiem, galopem do Sejmu lecieć i sprawdzać. Oni to wszystko widzą online i weryfikują prawdę polityków z ich czynami. Nasze czyny chyba przemawiają za nami. To powoduje, że uznają, że może warto również temu zespołowi zaufać i iść razem do celu. A naszym celem jest ustawa o samorządzie, nowela 5b i Rada Młodzieży Rzeczypospolitej.
Zaraz wspomnijmy jeszcze o tej noweli 5b, bo to ten temat często wraca, kiedy się czyta materiały na temat rad młodzieżowych. Spytam tak, skoro mamy 1/6 gmin, gdzie są te rady, a więc to nie jest coś obowiązkowego, że każda gmina ma obowiązek taką radę stworzyć, to jest fakultatywna sprawa, tak?
Tak, obowiązku powołania młodzieżowej rady w gminie nie ma i to może i dobrze, ponieważ są takie gminy, gdzie istnieje tylko jedna szkoła podstawowa na przykład. Niech młodzież wyjdzie z pomysłem, jeżeli chce tę młodzieżową radę powołać. Dlatego tak ważne jest promowanie właśnie informacji na temat młodzieżowych rad, żeby to młodzież była inicjatorem powstania młodzieżowych rad. Z naszego badania wynika również jedna bardzo istotna rzecz. Jeżeli to młodzież była inicjatorem powołania młodzieżowej rady, jeżeli to młodzież wyszła z takim pomysłem, jeżeli młodzież brała udział razem z dorosłymi urzędnikami w procesie pisania regulaminu czy statutu, to wtedy ta młodzieżowa rada działa o wiele efektywniej. Podejmuje o wiele więcej inicjatyw. Głos tej młodzieżowej rady jest słyszalny w gminie, w mieście, w powiecie, w województwie. ale też co ważne, więcej młodych ludzi chce kandydować również do tej Młodzieżowej Rady, żeby reprezentować swoich rówieśników.
I taka praca wasza odbywa się w jaki sposób? Że jest temat do przedyskutowania i zbiera się wtedy Rada Młodzieżowa na sesji Rady Gminy, tak? I was dorośli słuchają, tak? Czy mają obowiązek was wziąć pod uwagę, uwzględnić wasze postulaty, czy to jest tylko głos taki doradczy? Jaki to jest status?
Jest to głos doradczy zapewne, ponieważ młodzieżowe rady mają charakter konsultacyjny, o czym już wspominałem szybciej. Tak, ale młodzieżowe rady spotykają się na swoich własnych sesjach. Po prostu jest zwoływana, przewodniczący takiej młodzieżowej rady miasta zwołuje sesję. Wówczas wszyscy radni debatują nad jakimś tematem.
Radni ci młodzieżowi radni.
Tak, radni tak. Młodzieżowi. Może akurat jest jakaś opinia do przedyskutowania, może akurat ta dorosła rada gminy wprowadza nowelę, jakieś uchwały swojej, może coś zmienia, może coś, co dotyczy młodzieży w mieście. Wówczas ci młodzi ludzie mogą na swojej sesji wypracować jakieś pewne postulaty, które później przedstawiają burmistrzowi, prezydentowi bądź tej dorosłej radzie gminy. No i wtedy myślę, że z pewnością ten głos jak najbardziej jest brany pod uwagę.
A tak naprawdę to co robiłeś ostatnio? Skonsultowałeś coś? Czy?
Znaczy się, my teraz w Brodnicy na przykład zajmujemy się takim projektem Miasto dla Młodych. Chcemy, aby po prostu młodzi ludzie z naszego miasta jak najwięcej po prostu nie ograniczać naszych działań tylko i wyłącznie od tej grupy tam 20-osobowej radnych, tylko żeby jak najwięcej młodych ludzi w ogóle zainteresować tematyką młodzieżowych rad, młodzieżowej rady naszej i naszymi działaniami właśnie przez organizację tego projektu. No i zbieramy propozycje na różne działania w mieście, które mogą...
Poczekaj, Mateusz, ojcze, mogę zadać jeszcze jedno pytanie
Mateuszowi? Bardzo proszę.
Słuchaj, mamy stulecie niepodległości. Wasza Młodzieżowa Rada jakoś nad ten temat się zastanawiała, nie? I czy myślisz, jeśli się zastanawialiście, że dorośli przyjmą waszą propozycję?
Myślę, że tak. Skupimy się...
Ale myśleliście o tym, tak?
Tak, tak. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości myślę, że skupimy się na organizacji jakichś wydarzeń po prostu, które by zaciekawiły ludzi młodych, a również wszystkich mieszkańców. Być może jakieś koncerty, gra miejska jakaś, coś w tę stronę tutaj będziemy szli, żeby właśnie zaktywizować tych młodych ludzi. I myślę, że jak najbardziej tutaj władze miasta będą przychylne i uda nam się zorganizować.
Czy udało się wam taki ferment, nie wiem, w sieci stworzyć, że teraz wszyscy młodzi w Brodnicy mówią o tym?
Tak, pracujemy nad tym. Również tutaj, tak jak pan profesor wcześniej wspomniał, media społecznościowe. Myślę, że tutaj największe zasługi teraz możemy przypisać na przykład Facebook. Myślę, że bez tego... praktycznie funkcjonowanie młodzieżowych rad był może nie niemożliwe, ale ich zasięg na pewno działania byłby znacznie mniejszy. I właśnie przez to my możemy mieć jakiś kontakt z młodzieżą taki na bieżąco. Również my, chociażby pracując, tak Piotrze, przyznasz, w Radzie Dzieci i Młodzieży, jesteśmy tak naprawdę z całej Polski, z różnych zakątków, spotykamy się, nie mamy takiej możliwości, prawda, żeby spotykać się na co dzień wszyscy razem, więc tutaj jak najbardziej ta praca korespondencyjna, taka właśnie przy pomocy chociażby mediów społecznościowych, jest jak najbardziej cenna i bardzo ważna.
Czyli Rada Młodzieży nie tylko jest wzywana przez Radę tą dorosłą, tak powiedzmy sobie, tak, ale też sami możecie wyjść z jakimś pomysłem, halo, mamy swój pomysł i chcemy, żeby o tym pomówić na Radzie Gminy czy Radzie Miasta?
Tak, jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą, jej jeszcze nie ma. Artykuł 5b ustawy o samorządzie gminnym mówi jedynie o jednej, jedynej funkcji. O funkcji konsultacyjnej, o funkcji doradczej. Tak naprawdę poprzez działania młodzieżowych rad okazuje się, że młodzieżowe rady mają tak naprawdę trzy funkcje. Funkcję edukacyjną, rozpowszechniania wiedzy o samorządzie, to jest jedna funkcja. Druga funkcja to jest funkcja aktywizacji młodzieży, ta najczęściej występująca. W naszym badaniu okazuje się, że 70% młodzieżowych rad uważa tę funkcję za najistotniejszą. I tylko uwaga, 5% młodzieżowych rad uważa, że najważniejszą funkcją jest funkcja konsultacyjna, czyli ta jedyna zapisana w artykule 5b. Stąd jest projekt Start 5b, projekt realizowany przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, który dzięki któremu możemy pracować nad zmianą artykułu 5b i po to jest też parlamentarny zespół do spraw wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, żeby ten głos z całej Polski, z młodzieżowych rad ze całej Polski na temat tego, czy jest potrzebna zmiana, czy nie, ponieważ najlepiej zapytać młodzieżowe rady, czy to, co jest teraz, im odpowiada, czy to im przeszkadza, czy pomaga. Jeżeli coś przeszkadza, to wniosek będzie taki, że trzeba to zmienić.
Wspomnijmy oczywiście, Piotrze, w tym procesie konsultacji również samorządowców dorosłych, tak? Żeby nie było tak, że to młodzi sobie wymyślili, ignorujemy świat ludzi dorosłych. Nie, nie. Ten dialog jest równoległy i równoprawny.
Z natury rzeczy, skoro ta ustawa już, mówimy, ustawa o samorządzie gminnym ma już 17 lat, a więc chyba ten czas pokazał jednak, że to coś tam trzeba zmienić. Zaraz o tym jeszcze pomówimy, o tym artykule sławnym 5b, tutaj już wspomnianym, ale teraz poproszę Państwa, drodzy nasi telewidzowie i radiosłuchacze, o Państwa głosy i Państwa udział w tej naszej dyskusji. Przypomnę, mówimy o młodzieżowych radach, które działają przy różnych jednostkach samorządu terytorialnego. I przypomnę nasze numery telefonów do studia tutaj do Torunia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. I użytkownicy telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy, pytania, Państwa spostrzeżenia. Oczywiście będzie nam bardzo miło, gdyby dzwonili do nas samorządowcy czy młodzież, która się tym tematem interesuje, czy się właśnie dzisiaj zainteresowała dzięki naszej dyskusji. Oby tak też się stało. I wróćmy do tego właśnie wspomnianego artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym. Mówi tak ten artykuł, mam go też tutaj przed sobą, że gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. To punkt pierwszy, tak? To są takie trzy zdania w tym artykule. A więc to de facto gmina te działania podejmuje, nie tyle sama młodzież, ale to mój komentarz. I drugi punkt. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. Aha, czyli może, a nie musi.
Tak, tak.
To jest to, o czym mówiliśmy. I trzeci punkt, ostatni tego artykułu. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Panowie, w czym więc problem? Co widzimy, że trzeba zmienić z tego zapisu?
Wyniki naszych badań pokazują, że rzeczywiście tylko 5% młodzieżowych rad uważa, że ich najważniejszą funkcją jest funkcja doradcza. Ta funkcja konsultacyjna jedyna zapisana
w artykule... To jest ta główna funkcja.
Tak, to jest tak naprawdę jedyna funkcja zapisana w myśl ustawy. Często podczas kongresów czy konferencji młodzieżowych rad, kiedy mamy debatę nad artykułem 5b, no to często nawet śmiejemy się niejako, że ten artykuł 5b jest taki krótki, bo nie jest zbyt długi. Inny artykuł 5b dotyczący, 5c, przepraszam, dotyczący Gminnej Rady Seniorów jest już o wiele dłuższy. Ale też trzeba się zastanowić nad tym, czy Młodzieżowa Rada ma mieć inne funkcje, czy takie funkcje powinny mieć już organizacje pozarządowe na przykład. Czy to Młodzieżowa Rada powinna mieć tylko charakter edukacyjny. Z naszych rozmów też z społecznikami doświadczonymi we współpracy z młodzieżowymi radami wynika to, że ustawodawca w 2001 roku miał jeden cel. Jeden główny cel dotyczący powołania właśnie tego artykułu 5b, dotyczący młodzieżowych rad. Okazuje się, że miał on na myśli to, że młodzieżowe rady powinny być takim przejściem i sprawdzeniem się w funkcjonowaniu właśnie w Radzie Gminy, czy może w innym organie. Czyli to ma być taka edukacja, ale ten czas pokazał, że młodzieżowe rady nie mają tylko tej funkcji edukacyjnej niejako, że nie tylko młodzi radni się sprawdzają w tym, czy to jest miejsce dla nich, czy młodzieżowa rada, ewentualnie potem ta dorosła rada gminy to jest miejsce dla nich, tylko rzeczywiście oni współdecydują o losach miasta. O losach miasta, o losach gminy. I o tym mówi nam też nasze badanie. Jednym z działań, które na przykład, tak żeby zobrazować tak, jak to wygląda. Często mówi się o darmowej komunikacji miejskiej dla młodych ludzi. I młodzi ludzie też debatują i otrzymują w niektórych samorządach, a nawet w wielu samorządach taką prośbę o to, żeby wypowiedzieć się, żeby młodzież wypowiedziała się, czy to jest potrzebne. Czy to jest potrzebne i rzeczywiście młodzież wypowiada się rzetelnie. Bierze pod uwagę wszystkie szanse, wszystkie zagrożenia, wszystkie mocne strony i wszystkie słabe strony.
Czyli warto tego głosu słuchać. Mamy, drodzy Państwo, pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo. Szczęść Boże. Szczęść Józef Koziów z Katowic się kłania.
Witamy Panie Józefie i słuchamy. Bardzo proszę.
Przede wszystkim serdecznie pozdrawiam szanownego ojca, pana profesora i młodych panów z rad młodzieżowych. I bardzo się cieszę z tego, że coś takiego powstało i że młodzi ludzie w taki sposób entuzjastyczny się angażują. To jest pierwsze. Przypomnę sobie czasy komunistyczne. Zawsze marzyliśmy, żeby jako młodzi ludzie byśmy mieli cokolwiek do powiedzenia. A tu w tym momencie się widzę, aż się serce raduje. A teraz pytanie do młodych dwóch panów z Rady Młodzieżowej. Czy panowie, wy jesteście tylko jako ciało, które uczestniczy w obradach, w dyskusjach, zebrań samorządu, innych grup, które samorządzie terytorialnym pracują? Czy macie państwo jakiś wpływ na pewne prace? Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy panie Józefie. Szczęść Boże. Bardzo proszę. Jak to jest?
Myślę, że warto w tym momencie odróżnić na początku. Dziękujemy bardzo za to pytanie i za te miłe wskazówki i uwagi. My teraz jesteśmy członkami Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. To jest ten organ centralny. Jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, my tak jak młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego, my na szczeblu centralnym doradzamy pani minister Annie Zalewskiej, ale nie tylko. Jeżeli chodzi chociażby o naszą ostatnią opinię do podstawy programowej szkół branżowych pierwszego stopnia. Nasza opinia liczy 26 stron uwag, wskazówek, ale warto dopowiedzieć to, że ten projekt rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej do szkół branżowych pierwszego stopnia jest według nas, młodych ludzi, napisany bardzo dobrze. Ale my też mamy ten inny punkt widzenia i my widzimy te rzeczy, których dorośli mogą po prostu nie dostrzegać. Ten cały dokument liczy ponad 150 stron i my właśnie pokazujemy, gdzie jest szansa na to, żeby ten system edukacji był jeszcze lepszy. A powracając teraz do tych młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Artykuł 5b nie mówi o tym, czy ten głos doradczy musi być uwzględniany. Tak jak nie mówi o tym, czy Rada Gminy musi powoływać Młodzieżową Radę. Rada Gminy może powołać Młodzieżową Radę, tak samo może wsłuchać się w ten głos młodzieży. Ale myślę, że od tego, czy Rada Gminy, czy dorośli, politycy, samorządowcy zdecydują o tym, czy ten głos młodzieży i ta opinia młodzieży zostanie zaakceptowana, to od tego zależy, jak są ci politycy, decydenci postrzegani przez mieszkańców. I tu warto podkreślić to, że w większości gmin jest rzeczywiście współpraca z samorządem młodzieżowych rad na bardzo wysokim poziomie. W niektórych gminach też no tutaj akurat mniejszej liczbie tych gmin pojawia się ten problem współpracy z samorządem. Ale tak jak mówię, jeżeli dorośli widzą, że młodzieżowi radni mają swój głos i są poważnie traktowani, no to rzeczywiście ten stereotyp młodzieży jako nieangażującej się społecznie upada. I to bardzo dobrze, bo w związku z tym w całej Polsce ten głos młodzieży jest słyszany i co ważne, jest traktowany poważnie.
Tutaj padło, myślę, ważne sformułowanie. Pan Piotr powiedział, że chociaż radni nie muszą tego głosu wysłuchiwać, w sensie brać pod uwagę w swoich decyzjach, to jednak często tak się faktycznie dzieje. A więc to jest też dobry znak tego otwarcia obustronnego i młodzieży, i dorosłych dla dobra wspólnego, bo o to nam przecież chodzi. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Patryk, dzwoniec Ingolstadt z Bawarii. Proszę ojca. Przysłuchuję się dosyć uważnie dzisiejszym rozmowom. No, chciałbym na wstępie powiedzieć, że mój głos tutaj będzie troszkę odmienny od poprzedniego. Może troszkę nawet niewygodny, ale chciałbym swoją wypowiedź zacząć od cytatu z mojego ulubionego i ukochanego niestety świętej pamięci już profesora Wolniewicza. On w książce Stronę Rozumu pisze na temat, poświęca jeden rozdział temu problemowi. Rozdział ten nosi tytuł Pajdokracja. Jeśli ojciec pozwoli, ja bardzo krótki cytat chciałbym tutaj przytoczyć.
Jeśli to nie jest zbyt długi, to proszę bardzo.
Nie. I profesor Wolniewicz pisze w ten sposób. Pajdokracja to po polsku rządy młokosów. To jest zjawisko, które pojawiło się dopiero w XX wieku i było jednym z szaleń cywilizacji Zachodu. Składanie władzy w ręce osób do tego niedojrzałych, czyli młodzieży. Czy to jest powrót do barbarzyństwa? Nie, to chyba jest coś innego. W społeczeństwie barbarzyńskim młodzież nie ma nic do gadania. Teraz zaś mamy masowe dopuszczenie młodzieży do głosu. Ostatnio słyszałem, że w Sejmie odbył się Sejm Dziecięcy. Młodzież szkolna odgrywała farce parlamentu, co było dewaluowaniem i degradowaniem podstawowej instytucji demokratycznej, jaką jest Sejm. Mało tego, był jakiś marszałek. Smarkacz tego nie rozumie, ale ci, którzy go wysyłali, rozumieją. W Dzienniku Rzeczpospolita był nawet wywiad z owym marszałkiem Sejmu, gdzie on swoje myśli polityczne upowszechniał. Nie wiem, ile miał lat, 14 czy coś takiego. U prawdziwych barbarzyńców to by się nie zdarzyło. To jacyś nowi barbarzyńcy nadchodzą. Barbarzyńcy, którzy mają przewrócone w głowie. W przeciwieństwie do dawnych barbarzyńców, którzy trzeźwo myśleli. Proszę ojca, moje zdanie na ten temat. Młodzież powinna się przede wszystkim kształcić i jeszcze raz kształcić. Gdy osiągnie wiek dojrzały, a co za tym idzie, pewną życiową mądrość, wtedy może zacząć próbować odgrywać jakąś rolę w świecie polityki. Dopóki tego wieku dojrzałego nie osiągnie, tak jak powiedziałem, niech zajmuje się kształceniem ku dobra Polski, narodu i społeczeństwa. Mhm. Tyle w tej sprawie. Pozdrawiam wszystkich w studiu. I jeszcze raz chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Dziękuję, że jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, ponieważ jest wielkim łącznikiem dla Polonii, która jest rozsiana po całym świecie. Dla mnie jesteście jedyni, którzy dają mi jakieś informacje z mojego kraju i bardzo się cieszę, że jesteście. Wspieram was nie tylko duchowo i pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.
Dziękujemy też za ten pana głos, też udział w naszej audycji. Nie chcemy się ja odnosić do tych głosów, bo tutaj było może do panów bardziej. To był cytat z pana Wolniewicza. Jak panowie się odniesiecie do tych tutaj zarzutów o pajdokrację? Czy to jest pajdokracja, to o czym my tutaj mówimy, panie profesorze?
Ja myślę tak, dziękując panu Patrykowi za jego punkt widzenia, bardzo krytyczny wobec potencjału intelektualnego, życiowego, ale też i świadomości społecznej młodego pokolenia. Ja jako socjolog młodzieży zgoła odmiennie na to patrzę. Patrzę w kategoriach nadziei i szans, jakie możemy pokładać w młodym pokoleniu Polaków, podówczas, kiedy będziemy im dawać dobre wzorce. Wobec powyższego pozwolę się odnieść do dwóch wydarzeń, o których pan Patryk mówi, a mianowicie Sejm Dzieci i Młodzieży. To jest forma edukacji parlamentarnej, od lat podejmowana przez marszałków Sejmu Rzeczypospolitej, zapraszając młodzież, dzieci i młodzież do parlamentu, pokazują im mechanizmy demokracji uczestniczącej i to spełnia swoją rolę. I myślę, że ta rola edukacyjna jest jak najbardziej właściwie realizowana. Natomiast to, co się dzieje na kongresach młodzieżowych rad i to, co jest dedykowane młodemu pokoleniu w perspektywie młodzieżowych rad gmin, powiatów i tak dalej, to jest związane z tym, że przed laty moglibyśmy tylko i wyłącznie młodym powierzać rolę konsultacyjną, o czym Piotrze mówisz, ale w związku z tym, że młodzi dzisiaj są doskonale wyedukowani, są świadomi społecznie, ale są również gotowi podejmować odpowiedzialne debaty o życiu społecznym i brać za to odpowiedzialność. Dlatego też ich aspiracje są większe i dlatego nasza gotowość do dopuszczenia do współuczestnictwa w odpowiedzialności za decyzje społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, polityczne też większa.
Jeżeli mógłbym dodać, panie Patryku, bardzo dziękujemy za ten głos, bo ten głos rzeczywiście często się pojawia i on ma w sobie trochę racji. Ja chciałbym odwołać się do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Sejm Dzieci i Młodzieży to jest zarówno inicjatywa Sejmu, tego dorosłego, marszałka właśnie Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, również Instytutu Pamięci Narodowej. Tylko tak, jeżeli chodzi o Sejm Dzieci i Młodzieży, 1 czerwca co roku młodzież wybrana na podstawie realizacji swoich projektów, realizacji projektów chociażby w tym roku dotyczących posłów pierwszego Sejmu Niepodległej, czyli tego Sejmu już po 1918 roku. Naprawdę młodzież też w swoich regionach najpierw pokazuje te historie tych posłów, tworzy im kampanię wyborczą, to jest ciekawe. No i potem ci młodzi posłowie zbierają się do polskiego parlamentu. I tutaj jedna ciekawa rzecz, ale która jest taką smutną dosyć refleksją. Ponieważ tam w środku mamy 460 młodych posłów tego 1 czerwca co roku. I w głównych mediach często, czy to na portalach społecznościowych, może pojawiać się jeden, dwa głosy młodzieży z mównicy, które są takimi głosami skrajnymi. To jest pierwsze wejście do Sejmu tych młodych ludzi, do parlamentu, który jest często pokazywany w mediach, więc młodzież może poczuć taki przypływ emocji i czasami powiedzieć to, czego powiedzieć nie należy. I wtedy rodzi się ten stereotyp, czyli tej młodzieży, która ma te skrajne poglądy i młodzieży, która dba tylko o swój wizerunek. Ale tak nie jest, bo proszę spojrzeć na wszystkich 460 młodych posłów, którzy wykonują swoje działania po to, aby dostać się do Sejmu Dzieci i Młodzieży, po to, aby spełnić to swoje małe marzenie i po to, aby też zrealizować ten temat. A co do tego łączenia właśnie nauki, kształcenia, ale też działania, zaangażowania społecznego, rzeczywiście, to jest tak jak pan Patryk wspomniał o tym, że młodzież powinna się przede wszystkim uczyć. I ja też jestem tego zdania. Młodzież przede wszystkim powinna się uczyć, ale dobrze jest się uczyć poprzez praktykę. Ta praktyka uczy najlepiej i powiem, że nie potrafiłbym określić, na jakich zasadach działa samorząd tak dokładnie, gdyby nie ta praktyka, działalność akurat w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałki. To jest dosyć ciężkie, to łączenie, poświęcanie swojego wolnego czasu, najpierw kształcenie, edukacja i następnie to zaangażowanie społeczne i reprezentowanie głosu młodych ludzi. Ale to się da zrobić, ponieważ bez tego poczucia takiej misji to byłoby niemożliwe, ale młodzież rzeczywiście czuje tę misję. I jeszcze raz chciałbym podziękować za ten głos pana Patryka, który sprowokował taką dyskusję.
My się zgadzamy wszyscy razem z panem Patrykiem czy z panem profesorem Wolniewiczem, który był tutaj cytowany, że tak, chodzi właśnie o naukę. To jest właśnie forma uczenia się tego bycia w przestrzeni publicznej przez młodych ludzi. I też dodajmy, że to jest ten głos, który potem też jeszcze idzie przez ręce dorosłych, czy Rady Gminy, czy potem nawet organ doradczy przy ministerstwie. A więc to nie młodzi decydują, tylko doradzają, ale decydują dorośli. A więc tutaj to nie jest władza młodych, tylko pomoc młodych i pomoc młodym. To tyle takiego może jeszcze do powiedzenia. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie. Kogo witamy?
Szczęść Boże, Aleksandra Ida Mikołajczyk z Suwałk.
Witamy pani Aleksandro. Czy pani Aleksandro, czy pani ma coś wspólnego z młodzieżowymi radami, o których dzisiaj mówimy?
Oczywiście, ponieważ w Suwałkach pełnię funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta, więc mam coś wspólnego. I tak mogłabym powiedzieć, że w Młodzieżowej Radzie Miasta jestem od października poprzedniego roku. Tak, wziąłam udział w wyborach powszechnych u mnie w szkole, zgłosiłam się, ponieważ wcześniej moja poprzedniczka ze szkoły, Patrycja Ołów, bardzo mnie zainspirowała swoją pracą i tym, jakie ma możliwości poprzez Młodzieżową Radę. Nie chodzi mi tylko o kontakty, ale też zauważyłam, jak ona wzrasta, jakie ma szkolenia, co później ta Młodzieżowa Rada dla niej daje. Stwierdziłam, że ja też tak chcę. Skoro mam możliwość, to dlaczego miałabym z niej nie skorzystać?
I po roku pracy w tej Radzie, Pani Aleksandro, jak Pani postrzega swoje doświadczenia, to doświadczenie bycia w Radzie?
Bardzo pozytywnie, bardzo mi to się spodobało, chociaż przyznam, że na początku wystraszyłam się troszeczkę tej pełnionej teraz przeze mnie funkcji, ponieważ jestem w klasie maturalnej i zaczęłam się zastanawiać, czy podołam jednak swoim ambicjom, jeżeli chodzi o naukę, tak, bo wcześniej nie został poruszony temat nauki właśnie z tą funkcją, ale jak się okazało, to właściwie idzie w parze, ponieważ nauczyciele też zaczęli inaczej mnie postrzegać, zaczęli mnie może brać bardziej poważnie niż resztę klasy, bo zauważyli, że mam coś sensownego do powiedzenia. Tak samo wszystkie szkolenia, które się odbyły, wszystkie wydarzenia, które zrobiliśmy do tej pory, też mnie bardzo dużo rzeczy nauczyły. Nauczyły mnie przede wszystkim organizacji czasu i patrzenia z innej perspektywy, nie z perspektywy narzekania, że w moim mieście nic się nie dzieje i narzekania na samą władzę, ale właśnie z tej perspektywy, że to ja mogę, że słuchając tych wszystkich narzekań, ja mogę to zgłosić i coś z tym zrobić.
I to jest pewnie piękne uczucie, chodzić po mieście, o którym wiem, że mam wpływ na to, co się w nim dzieje, bardzo realnie.
Tak, jeszcze właśnie przez działalność w Młodzieżowej Radzie moja sympatia do miasta wręcz wzrosła, ponieważ wcześniej myślę, że tak jak większość młodych osób z mniejszych miast, często myślimy o tym, żeby wyjechać do jakiegoś większego miasta, bo właśnie myślimy też o tych możliwościach, ale jak weszłam do Młodzieżowej Rady, zobaczyłam, ile jest jeszcze do zrobienia w tym mieście dla młodych ludzi, to właśnie takim moim marzeniem stało się rozwijanie tych możliwości dla moich znajomych, dla mnie samej, tak? Tak samo w Młodzieżowej Radzie Miasta też mamy takie spotkania z przedsiębiorcami, którzy właśnie po studiach wrócili na nasze tereny, którzy udowadniają młodym osobom, że jesteśmy w stanie właśnie wrócić tutaj i tutaj działać, a nie wyjeżdżać do większych miast albo do innych krajów.
Ile osób liczy Wasza Rada?
18 radnych.
Mhm. Czy mam jakieś pytania do
Pani
Oli? Tak,
ja mam takie pytanie, czy pójdziesz śladem Piotra i zostaniesz szefową Rady Dzieci i Młodzieży?
Tego nie jestem w stanie stwierdzić niestety, aczkolwiek Piotrek Wasilewski jest dla mnie ogromnym autorytetem i mam nadzieję, chociaż nie wiem, czas pokaże. Jasne.
Czyli Suwałki mają piękną tradycję, jeśli chodzi o rady młodzieżowe. I potem też, to co potem. Dziękuję bardzo Pani Aleksandro.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy Suwałki i dziękujemy za ten piękny głos. Panowie, praca nad tym artykułem 5b. To już ona trwa przez jakiś czas, ta praca się posuwa, ale posuwa się, tak? Jakie są perspektywy, że będzie już ten artykuł poprawiony, udoskonalony?
Jeśli mielibyśmy oddać prawdę sprawie, to podmiotem organizacyjnym, który się tym zajmuje, to jest Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Braterska wobec Rady Dzieci i Młodzieży, ale Polska Rada, która ma większe, powiedziałbym, osadzenie również w perspektywie polityki europejskiej i polityki młodzieżowej państwa, gdyż jest nieco starsza w doświadczeniu niż Rada Dzieci i Młodzieży i podjęła się jako pierwsza inicjatywy refleksji nad ustawą o samorządzie i paragrafie 5b. W tej chwili kończą działania konsultacyjne w całej Polsce, tak jak Piotr ze swoim zespołem dokonał konsultacji i badań ogólnopolskich w roku ubiegłym, tak oni w tym roku kontynuują rozmowę z samorządami lokalnymi i młodzieżowymi radnymi o punkcie w paragrafie 5b ustawy o samorządzie. We wrześniu przedłożą nam sprawozdanie, opowieść o tym, jak radni, i dlatego mówię o tym dialogu zrównoważonym i usystematyzowanym, jak dorośli radni na to patrzą, jak młodzieżowi radni na to patrzą. No i wtedy zespół parlamentarny bierze to na swoją muckarnię sejmową wraz z reprezentantami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przede wszystkim, bo to jest w agendzie tego ministerstwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szczególnie w aspekcie Narodowego Instytutu Wolności. Poddamy ten dokument ponownej analizie, dokonamy niezbędnych korekt prawnych, no i mam nadzieję do prac parlamentarnych, do komisji. Ale wcześniej jeszcze mam nadzieję, że dokona się podobne działanie w odniesieniu do ustawy mówiącej o powołaniu Rady Młodzieży Rzeczypospolitej. I tu panowie, oddaję wam głos.
Rzeczywiście pierwsza kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy ministrze edukacji narodowej. Razem z panią minister doszła do takiego wniosku, że Rada Dzieci i Młodzieży, którą reprezentujemy, może być takim organem przejściowym. Rada Dzieci i Młodzieży istnieje na podstawie zarządzenia ministra edukacji narodowej, czyli takiego dokumentu lżejszego. I uwaga, pierwsza kadencja Rady Dzieci i Młodzieży, poprzedni skład, nasi poprzednicy napisali projekt ustawy o Radzie Młodzieży, projekt konsultowany również z Rzeszą Prawników. Tutaj pierwsza kadencja na czele z Adamem Janczewskim, przewodniczącym z Poznania, i Tomkiem Racławskim z Jasła, to jest wiceprzewodniczący Rady pierwszej kadencji, nasz poprzednik. I ten projekt ustawy złożony we wrześniu na ręce pana profesora i następnie złożony do Sejmu, został wypracowany właśnie przez cały skład pierwszej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży. O czym on mówi? On mówi o powołaniu Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej jako organu ustawowego, czyli na mocy ustawy. Ta ustawa przeszłaby taką drogę jak każda ustawa procedowana w Sejmie, Senacie, na komisjach sejmowych. Oraz 16 wojewódzkich rad młodzieży, z których właśnie do tej Rady Młodzieży wybierani byliby przedstawiciele właśnie z poszczególnych województw. To jest też taki sposób na usystematyzowanie tego całego procesu właśnie wspomagającego decydentów i tego brania pod uwagę głosu młodzieży.
Czyli jak słyszymy, wiele się dzieje w tym obszarze tutaj, jeśli chodzi o młodzież, zaangażowanie młodzieży w te sprawy publiczne. Spytam, podczas tego spotkania, które było 2 dni temu w Sejmie, po raz pierwszy, spotkanie było trzecie, po raz pierwszy wręczono nagrody rad młodzieżowych, jakaś była rywalizacja między radami młodzieżowymi i wybrano te najlepsze, tak? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, kto te nagrody otrzymał?
Tak, sam konkurs Młodzieżowa Rada 2018, bo tak właśnie brzmi nazwa tego konkursu, został zorganizowany z inicjatywy naszej Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, a został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tutaj postawiliśmy takie wyzwanie przed młodzieżowymi radami z naszego kraju, żeby po prostu pochwalili się swoimi osiągnięciami, tym, co udało im się zrobić, poprzez nakręcenie filmiku, stworzenie takiej prezentacji, która mówiłaby właśnie o ich dokonaniach. I tak tutaj wyłoniliśmy trzy najlepsze takie rady. W żaden sposób jak gdyby nie kategoryzowaliśmy tego, że pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Po prostu wyróżniliśmy trzy rady, które, że tak powiem, na równi potraktowaliśmy. I tak zostały wręczone statuetki tym radom. Była to Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, Zielonej Góry, a także
Gminy Piaseczno.
Pozdrawiamy Poznań, Zieloną Górę i Piaseczno. Gratulujemy takich rad młodzieżowych. Co braliście pod uwagę przy tej ocenie? Czym się musieli wykazać, pochwalić się?
Na pewno oprócz tej funkcji konsultacyjnej braliśmy pod uwagę również te funkcje aktywizacji młodzieży. Braliśmy pod uwagę to, w jaki sposób przede wszystkim młodzieżowi radni reprezentują swoich rówieśników, ale również to, czy te, na jaką skalę te działania podejmują i rzeczywiście działania organizowane przez te trzy młodzieżowe rady, ale też przez wszystkie rady, 29 młodzieżowych rad zgłosiło się do konkursu, mimo tego, że termin był dosyć krótki. Myślę, że za rok tych rad będzie jeszcze więcej, ale to i tak już jest duży sukces.
Bo jest 408, jak wiemy.
Tak, jest 408, no, dokładnie. Więc te 29 młodzieżowych rad się zgłosiło, tak jak mówię, w krótkim terminie, więc to była potrzeba nagrania filmu takiego profesjonalnego, trwającego 2-3 minuty. To też była trudność, żeby streścić działania młodzieżowej rady w 2-3 minuty, tak jak streścić całą działalność Rady Dzieci i Młodzieży czy parlamentarnego zespołu w godzinę, którą, do czego teraz mamy właśnie okazję. Właśnie oprócz tego, że braliśmy pod uwagę to, w jaki sposób Młodzieżowa Rada reprezentuje ten głos młodzieży, ile akcji podejmuje, ile wydarzeń, chociażby charytatywnych, również inicjuje i realizuje, jakie jest zaangażowanie całej społeczności, nie tylko młodych, ale też dorosłych. Oraz, co bardzo ważne, w jaki sposób też Młodzieżowa Rada pomaga drugiemu człowiekowi. Czyli jeżeli młodzież, ale nie tylko młodzież, zgłasza się z problemem, a może i pomysłem do Młodzieżowej Rady, to w jaki sposób ten proces pomocy takiej osobie zachodzi. Ponieważ też działalność w Młodzieżowej Radzie, tak jak działalność parlamentarzystów, polityków, to powinna być służba i to jest ten główny cel, więc to braliśmy pod uwagę.
Panowie, panie Mateuszu, panie Piotrze, co to wam daje udział w takiej radzie, czy teraz w organie, który nazywa się jak?
Rada Dzieci i Młodzieży.
Młodzieży, tak. Co to wam daje osobiście? Co to was nauczyło? Ile to was kosztuje? A czy warto?
Ja powiem tak, jak najbardziej warto. Ja uważam, że po prostu dzięki pracom w takiej radzie, czy to jest tak jak tutaj my z Piotrem, Rada Dzieci i Młodzieży, czy to jest po prostu rada gminy jakiejkolwiek, jakakolwiek rada w Polsce, jak najbardziej okazja do zdobycia super umiejętności, super doświadczenia i naprawdę są to tak praktyczne umiejętności, których nie jesteśmy w stanie nauczyć się w szkole. Tutaj przede wszystkim nauka pracą projektową, realizacji projektów, wszelkiego rodzaju organizacja wydarzeń, jakichś imprez w mieście. Także takie, kształtujemy takie pewne cechy w sobie tutaj, odpowiedzialność, kreatywność i jak najbardziej ta praca właśnie taka społeczna na rzecz innych też może trochę kształtuje taką wrażliwość naszą i myślę, że jak najbardziej warto i każdemu, kto jeszcze się waha albo chciałby wstąpić do rady, ale nie ma takiej odwagi, nie wie jak rada pracuje, co mógłby zrobić, każdemu mogę polecić spokojnie i myślę, że naprawdę warto, ponieważ cały szereg korzyści jest do wzięcia.
To rzeczywiście to, co Mateusz mówi, jest bardzo ważne, ale chciałbym powiedzieć też o jednym aspekcie. Oczywiście potwierdzam to, co powiedział mój kolega, ale też to, że my możemy współdecydować o niektórych aspektach. Rozumiemy, tak jak pan Patryk powiedział, to tak jak mówię, zgadzam się z tym, że tak jak dorośli nie mogą, czasami po prostu naturalnie nie widzą tego, co się, jakie zdanie ma młodzież, jeżeli na przykład młodzieżowej rady nie ma. Tak samo młodzież nie bierze pod uwagę niektórych aspektów, które widzą dorośli. Tak, rzeczywiście nie mamy jeszcze tego doświadczenia, takie jakie mają dorośli, ale bardzo cieszy, że niektóre inicjatywy, a raczej dużo inicjatyw podejmowanych również przez nas, przez Radę Dzieci i Młodzieży jest rzeczywiście rozpoznawalna w całej Polsce, w całym naszym kraju. I chciałbym powiedzieć o właśnie jednej z inicjatyw. W tym roku obchodzimy rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. My jako Rada Dzieci i Młodzieży postanowiliśmy, że rzeczywiście należy podjąć jakąś inicjatywę związaną z tą bardzo ważną uroczystością. Dlatego zgłosiliśmy się właśnie do pani minister z pomysłem Dnia dla Niepodległej. Pani minister ten pomysł zaakceptowała i podczas konferencji prasowej niedawnej ogłosiła. 9 listopada 2018 roku we wszystkich szkołach w Polsce odbędzie się Dzień dla Niepodległej. Dzień w całości poświęcony właśnie temu, aby upamiętnić te rocznice. O 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce, 11.11 tak jak 11 listopada, zostanie odśpiewany hymn Polski, co też jest ważne, takie poczucie, że mimo, że jesteśmy w różnych miejscach w całej Polsce, to jednak ten hymn śpiewamy. Ponieważ pojawiał się taki problem tego, że podczas apelu w szkołach młodzież rzeczywiście widziała to, że to jest poważne święto, bo ono powinno być poważne i powinno być rzeczywiście na takim wysokim poziomie obchodzone, ale powinniśmy też się cieszyć, ponieważ 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, także również połączone z radością.
Panie Piotrze, powiemy z pewnością o tym Dniu Niepodległości więcej w drugiej części naszych rozmów, w tej części radiowej, ponieważ teraz już czas nas nagli, aby kończyć. Drodzy Państwo, stulecie niepodległości w tym roku obchodzimy. Możemy budować pomniki, piękne, niewątpliwie są potrzebne, ale takim żywym pomnikiem jest właśnie młodzież, która bierze sobie do serca troskę o dobro wspólne, o naszą niepodległość budowaną dzisiaj, tu i teraz. Dziękuję Państwu za uwagę, Panom za ten czas spędzony i część druga w Radio Maryja o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.